Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Brakuje prawdziwej woli politycznej, by rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie, wskazuje watykański przedstawiciel przy ONZ. Zemsta nie jest postawą chrześcijańską, przypominają biskupi Kenii po fali ataków islamskich terrorystów. We włoskiej Materze powstała największa żywa szopka na świecie. Witam 2 stycznia i zapraszam na wieczorne aktualności. Handel bronią i walka o wpływy stanowią największą przeszkodę w budowaniu światowego pokoju. Na progu nowego roku wskazuje na to stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie. Arcybiskup Silvano Tomasi zaznacza, że choć w ostatnich miesiącach wiele zrobiono na płaszczyźnie humanitarnej, to jednak zaangażowanie świata w rozwiązanie konfliktów toczących się na Bliskim Wschodzie czy w Afryce jest niewystarczające.
Jako chrześcijanie zawsze z nadzieją musimy patrzeć w przyszłość. Jednak stajemy w obliczu braku woli politycznej, gdy chodzi o chęć rozwiązania sytuacji przemocy widocznych w różnych częściach świata, ale najmocniej na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Dalsza przemoc nie przyniesie żadnego konstruktywnego rezultatu. Musimy przezwyciężyć logikę mówiącą, że gdy pojawiają się trudności i są problemy, to jedyną drogą ich rozwiązania jest nowy konflikt. Są ku temu inne narzędzia. Trzeba budować wzajemne zaufanie, tak by ludzie odmiennych opcji politycznych i różnych religii mogli podejmować wspólne wysiłki na rzecz budowania porozumienia, stawiając razem czoło szerzącemu się złu i promując dobro wspólne. Wydaje mi się, że jest to cel, który powinniśmy sobie postawić w tym roku. Uda się go zrealizować, gdy zaprzestaniemy handlować bronią i zrezygnujemy z różnego rodzaju interesów partykularnych, a w centrum postawimy dobro wszystkich ludzi i ich słuszne pragnienia.
Co powiedziałby i zrobił Jezus, gdyby za jego czasów dochodziło do ataków terrorystycznych? Pytanie to stawiają wiernym biskupi Kenii po serii krwawych zamachów, jakie dotknęły ich ojczyznę z rąk islamistów z ugrupowania Al-Shabaab. Zachęcają zarazem do dialogu i wzajemnego przebaczenia. Podkreślają, że Jezus przypomniałby, iż zemsta nie jest postępowaniem chrześcijańskim. I to jest właśnie przesłanie, które kenijscy biskupi zostawiają wiernym w tym noworocznym czasie. Wzywają zarazem Kenijczyków do modlitwy za ich ojczyznę, by Bóg przemienił serca jej mieszkańców i sprawił, że ludzie różnych ras, religii, plemion i stanów społecznych będą żyć między sobą w pokoju, budując wspólnie dobro swego kraju. Mniejszości religijne w Pakistanie znajdują się na celowniku grup terrorystycznych, jednak ani jeden członek wspólnoty chrześcijańskiej czy hinduistycznej nie wszedł w skład komitetu do walki z terroryzmem. Został on powołany do życia przez premiera Nawaza Sharifa. Przedstawiciele mniejszości w Pakistanie wyrażają smutek z takiego obrotu sprawy, tym bardziej, że w komitecie obok polityków są też religijni przedstawiciele islamu. Powołanie komitetu jest bezpośrednią odpowiedzią na bestialski zamach na szkołę w Peszałarze, w którym zginęło prawie 150 dzieci. We włoskiej Materze powstała największa żywa szopka na świecie, ma ponad 5 kilometrów długości i uczestniczy w niej aż 400 aktorów. Niecodzienną szopkę we włoskiej Jerozolimie, jak popularnie nazywa się Materę, można oglądać od dziś do 5 stycznia.
Poszczególne sceny gigantycznej szopki rozgrywają się na specjalnie na tę okazję oświetlonych uliczkach i placach miasteczka. Organizatorom zależy na dokładnym oddaniu atmosfery czasów Jezusa, stąd powstały m.in. koszary rzymskich legionistów, tradycyjne piekarnie, stolarnie, a nawet siedziba Heroda. Pierwsza z prezentowanych scen ukazuje zwiastowanie, a ostatnią poświęcono rzezi niewiniątek. Nad betlejemską grotą dominuje 4-metrowa gwiazda. Tematem przewodnim szopki w Materze są słowa „Pójdźmy za gwiazdą”. Organizatorzy liczą, że ta największa żywa szopka na świecie przyczyni się do promocji miasta, które w 2019 roku będzie europejską stolicą kultury.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. W dzisiejszym programie rozmawiamy o sytuacji osób niepełnosprawnych, których w Polsce jest około 4 700 000. Czym zajmuje się duszpasterstwo niepełnosprawnych? W jaki sposób można im pomóc i jaka pomoc jest najważniejsza? Co mogą robić wolontariusze i jakich błędów powinni unikać, pomagając niepełnosprawnym? Zapraszamy na program Annę Opasiak z Radia R z Lublina.
Witam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest ksiądz Bogusław Suszyło, archidiecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych. Witam, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o obecności osób niepełnosprawnych. Spotkałam się ostatnio z taką sugestią, że coraz więcej jest tych osób, ale sobie pomyślałam, że mogło to mieć, czy może mieć to taki podwójny wymiar, bo albo tych osób rzeczywiście jest więcej, albo po prostu mamy bardziej wyraźny ich obraz. Jest ich po prostu więcej na ulicach, czy są może bardziej dostrzegalni, jakby ksiądz to skomentował.
Co prawda jest coraz więcej wypadków i ludzie częściej znajdują się na tych wózkach, ale jest wiele osób, które są niepełnosprawne od urodzenia i coraz bardziej osoby znajdują pomoc na zewnątrz, nie siedzą zamknięci w domu i też coraz więcej osób znajduje się, które pomagają tym osobom wyjść z domu. Bo często jest to jeszcze bariera dla rodziny. Wiele osób też nie chce się przyznawać. No jeżeli jest osoba chora fizycznie, tak, jeżeli jest niepełnosprawna z niepełnosprawnością fizyczną, to widać. Ale jeżeli jest osoba z niepełnosprawnością psychiczną, no to często rodzina mówi, żeby nie mówić o tym, bo przecież ty normalnie wyglądasz. Jest jeszcze ta bariera, blokada. Myślę, że coraz bardziej mówimy o tym, coraz bardziej też społeczeństwo otwiera się na takie osoby.
Czyli to jest taki, można powiedzieć, pozytywny, tak, wyraz współczesnych czasów.
No tak. Dla jednego chorobą psychiczną jest depresja, dla innych anoreksja, dla innych schizofrenia, czy też no właśnie różne formy niepełnosprawności fizycznej. No ale to za wszystkim tym są ludzie.
Ksiądz bardzo długo już, od ilu lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi?
Zacząłem jako diakon w grupie Siloe. Już jest kilkanaście lat.
Kilkanaście lat. Czy tak patrząc z perspektywy tych kilkunastu lat, sytuacja osób niepełnosprawnych poprawiła się w Polsce?
Tak. Są chodniki, są podjazdy. Co prawda do większości jeszcze instytucji państwowych, a nawet i kościołów, nie ma podjazdów.
Zwłaszcza z dawnych, prawda?
Nie ma kina. Można wjechać sobie do plazy, ale tam nie ma gdzie. Można postawić ludzi w pierwszym rzędzie i mogą się patrzeć do góry. Często osoby niepełnosprawne idą do bajki, tak? Można tam z boku, chyba że się przesadzi ich na fotele. No ale nie jest pomyślane, żeby dostosować też dla osób niepełnosprawnych. Też cieszymy się, bo często chodzimy z niepełnosprawnymi fizycznie do sterwy, więc wtedy już dyrekcja zapewnia, że ochroniarze pomagają nam wjechać po tych wszystkich schodkach, że często jest na przykład rozmontowywane jakiś rząd, żeby osoby na wózkach mogły wjechać, żeby nie trzeba było przesadzać tych osób z wózka na krzesełko, które często jest małe, niewygodne, no a jeżeli jeszcze ktoś potem chce do ubikacji, bo ma taką chorobę, to może być mały problem. Coraz częściej, ale jeszcze wiele jest tych barier. No to boli, ale to myślę, że to dużo świadczy o danych osobach i cieszę się, że się to zmienia.
Czyli są bariery jeszcze, niestety te takie, powiedzmy, fizyczne, ale też te w mentalności.
Psychologiczne w mentalności.
Czy w związku z tym są prowadzone jakieś programy, które miałyby edukować nas, poza takimi inicjatywami, które pojawiają się z okazji chociażby Dnia Osób Niepełnosprawnych?
Coraz częściej tworzą się klasy integracyjne w szkołach. To jest dobre, że też młodzież może poznać takie osoby, być z nimi, pomagać im. Towarzyszyć, tak samo na przykład jak na pielgrzymce, że też wiele osób angażuje się w pomoc wolontariuszowi, który prowadzi osobę niepełnosprawną, czy idzie z nią pod rękę, kiedy idzie ona na okulach, czy prowadzi ją na wózku. No właśnie, coraz więcej gdzieś osób pomaga.
Ale wiem, że od wielu lat organizowane są i też o tym chciałabym więcej porozmawiać w czasorekolekcje. Tradycyjnie w domu spotkania Caritas w Dąbrowicy. Tydzień, ponad tydzień zasadniczo chyba.
12 dni dla osób niepełnosprawnych. wolontariusze przyjeżdżają dzień wcześniej, żeby też poznać się, zintegrować, też wejść w klimat domu, po to, żeby mogli przyjąć te osoby, które przyjeżdżają i tworzyć fajną wspólnotę, bo dużo zależy właśnie też od tego zgrania.
No właśnie, bo to już chyba jest wspólnota, tak? To są osoby, które, pamiętam z ubiegłego roku, jak osoby, które uczestniczyły we wczasorekolekcjach podkreślały, że one po prostu czekają na ten czas.
No tak, jest wiele osób niepełnosprawnych, które przyjeżdżają, bo czują się tam jak w domu. No więc czekają, piszą listy, spotykają się na jajku, na opłatku i ciągle pytają się kiedy, czy już można się zapisywać.
Bo to cały teren Polski, prawda?
Przede wszystkim nasza archidiecezja, ale przyjeżdżają też osoby spoza, które znalazły informacje na internecie, poczytały pamiętniki osób niepełnosprawnych, które są też umieszczone na naszej stronie. Jakieś wspomnienia z czasu rekolekcji. No cieszy mnie, zwłaszcza, że wiele osób młodych wynajduje takie informacje. Przyjeżdżają do Dąbrowicy, gdzie mają modlitwę, gdzie mają spotkanie z drugim człowiekiem, ale też gdzie mają rehabilitację taką fizyczną. Wiele z tych osób rezygnuje z turnusów rehabilitacyjnych.
Żeby przyjechać tutaj,
bo tutaj dostają ducha. No można pojechać na turnus rehabilitacyjny. Dzisiaj coraz więcej jest programów, tak, że dostosowujemy, są nowinki. No dobrze, tylko często ta osoba z niepełnosprawnością jest tą osobą, która może skorzystać z danego projektu, a niekoniecznie patrzy się na nią jako na osobę. Że może też ma jakieś inne pragnienia, po prostu może czasami wystarczy spotkanie.
Takich spotkań nie brakuje właśnie podczas czasu rekolekcji.
Na to jest czas. I jest czas na modlitwę, jest czas na spotkanie, jest czas na zabawę. Na wszystko myślę, że staramy się, jak to dzisiaj się mówi, holistycznie ogarnąć potrzeby.
Pociągnę jeszcze wątek wolontariatu. Czy osoby, które, dajmy na to, mogłyby zostać wolontariuszem, to są osoby o specyficznych cechach, przychodzą specyficzne szkolenia, są jakoś szczególnie uwrażliwiane?
Coraz częściej mówi się o asystencie osoby niepełnosprawnej, osobistym asystencie osoby. Są szkolenia. Coraz więcej osób wchodzi w wolontariat, chodząc do szpitali, chodząc do różnych DPS-ów, czy do różnych wspólnot, na przykład do wspólnoty Siloe. Czy mają specjalne cechy specyficzne? No na pewno trzeba otwartości, przełamania siebie, zmierzenia się przede wszystkim sobą. Bo czy jest to osoba niepełnosprawna fizycznie czy psychicznie, to ona jest osobą. I myślę, że każdy z nas chce, by traktować go w takim humanistycznym podejściu, że ja jestem osobą, mam swoją wartość, mam swoją godność. Wiele osób przychodzi do osoby, zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością fizyczną i tak jakby się użalało, że jesteś w beznadziejnej sytuacji. Fizycznie może tak, no ale często ten duch przerasta w wielu pełnosprawnych. I często te osoby może chciałyby znaleźć też przyjaciela, może chciałyby znaleźć osobę, z którą po prostu porozmawiają. Każdy z nas ma przyjaciół. Jesteśmy mobilni, możemy się przemieścić, oni nie zawsze. Więc fajnie, kiedy znajdą się wolontariusze, którzy pójdą czy do tego DPS-u, czy pójdą do domu. Którzy przyniosą jakąś gazetę, czy nawet jakąś fajną, ciekawą książkę, posiedzą, wypiją herbatę czy kawę, porozmawiają, czy nawet wyjdą na spacer. Coraz więcej już nawet w restauracjach, tak, spotyka się osób z różnymi formami niepełnosprawności, gdzie przychodzą ze swoimi przyjaciółmi, wychodzą z rodziną. Ja mam takie same prawo do uczestniczenia w życiu jak wy. Okej, to też, że nie za wszelką cenę, że mi się to należy, tak? Ja jestem osobą niepełnosprawną, więc ty masz obowiązek coś zrobić przy mnie i czasami też widzę, że można uprzedmiotowić wolontariusza.
Mhm, czyli tutaj też takie...
Kij zawsze może mieć dwa końce.
No że... Wszyscy są ludźmi, tak?
No tak, i że można nakrzyczeć, że można też wymagać. Czasami spotykałem się z takimi sytuacjami, że asystent czy wolontariusz już był traktowany, no wręcz jak służący. Potrzeba dużo asertywności i myślę, że większość wolontariuszy jest tego uczona. Asertywności, komunikacji, Czasami robimy warsztaty w Dąbrowicy dla wolontariuszy jeszcze z nie tylko z zarządzania czasem, ale też z takiego wypalenia zawodowego, że można być, można pomagać, towarzyszyć. No, towarzysz nie bardzo się kojarzy dobrze, ale towarzysz to ten, który jest z nami gdzieś w drodze, kroczy za nami, z nami, ale nie wyręcza nas. On pomaga nam zrobić to, czego sami nie możemy, ale też nie wyręcza. I myślę, że też tego uczą się wolontariusze, nie tylko w Dąbrowicy, bo mówię, Dąbrowica jest specyficznym miejscem. Każdy, kto chciałby pomóc takiej osobie, to coraz więcej jest fundacji, stowarzyszeń czy wspólnot, które mają w swoich szeregach osoby z różnymi formami niepełnosprawności i można się otworzyć. Tylko no właśnie trzeba najpierw przełamać ten strach w sobie, co ja powiem. Czego ona oczekuje? Może warto się przedstawić i zapytać się, jak ma na imię, czy przedstawić siebie. I to są pierwsze kroki. To tak jak w przyjaźni, tak? Zawsze urzekała mnie książka Małego Księcia, gdzie Lisek z Małym Księciem mówili o tym poznawaniu się, że to też jest czas. Do wszystkiego potrzeba też czasu, że nie od razu też idziemy. No okej, nie każdy może się sprawdzić, bo często będąc wolontariuszem, no wykonuje się też zabiegi pielęgnacyjne. Ale wszystkim polecam film Nietykalni, gdzie ta przyjaźń między osobą z niepełnosprawnością, tak, po wypadku i między tym asystentem, osobą, która pomagała, narodzi się, ale też zmienia obydwie osoby. I tam też jest pokazane, że na przykład ta osoba niepełnosprawna mówi, że dla niego nie jest najważniejsze to, że jest niepełnosprawny, ale to, że stracił żonę. To jest jego ból i tragedia. Dlatego no wiele, żebyśmy też nie zakładali jakichś etykiet, że my lepiej wiemy, co przeżywa dana osoba. Może właśnie potrzeba takiego czasu, o jakim mówił Lis, żeby poznać się.
Poznać się jednocześnie i chyba jak największą samodzielność takich osób zachować, prawda? Bo
dlatego mówię,
dodatkowo, żeby nie uniepełnosprawnić.
Wiele osób niepełnosprawnych, myślę, że też wykorzystuje dobroć, taką życzliwość, pomocniczość osób pełnosprawnych. No właśnie, na przykład w karmieniu, tak? Będąc w domu, jedzą same. Jedzą wolno, jedzą czasami niezgrabnie, ale jedzą. Ale wyjeżdżając na jakiś turnus, wyjeżdżając na jakiś wyjazd, mówią, że nie, że trudno im, że nie mogą. Więc czasami to jest, no właśnie, umiejętność stawienia granic, to też ta asertywność, tak? Umiejętność mówienia nie, że właśnie nie wyręczamy, bo też upośledzamy dane osoby. One często kiedyś jeździły z nami, na przykład ze wspólnotą Sila, osoby z Beniamina. No i potem dostawaliśmy od dyrekcji, powiem tak, uwagi za to, że
rozpieszczaliśmy, tak?
Tak, że jedna czy dwie osoby wróciły i nie potrafiły już jeść, tak? Bo przyszło miesiąc, ktoś je karmił. Więc pierwsza zasada psychologa to obserwacja, tak? Myślę, że każdy z nas jest jakimś psychologiem i żeby też poznać drugą osobę, to też patrzymy, obserwujemy. Nie dajemy się też wykorzystywać. W sensie takim, ja jestem tutaj, jestem po to, by ci pomóc, no ale nie wyręczyć.
Czyli personalne takie traktowanie, tak jak zresztą wszyscy sobie tego życzą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Bogusław Suszyło, archidiecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wysłuchali Państwo audycję o duszpasterstwie osób niepełnosprawnych przygotowaną przez Annę Opasiak z Radia R z Lublina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.